Witam na zamku w Siewierzu. Wycieczkę rozpoczynamy na dziedzińcu zamkowym. Zapraszam do zwiedzenia warowni, w której przez 350 lat rezydowali władcy księstwa siewierskiego. Niezwykłe jest, że panami byli tu biskupi krakowscy. Zatem zaczynajmy. Po środku dziedzińca jest koło wyznaczone jaśniejszymi kamieniami. Podejdźmy, proszę, do szklanej szyby na krawędzi tego koła. Tam zaczniemy naszą opowieść. Dziś Siewierz jest niedużym miasteczkiem, ale w czasach średniowiecza był ważnym ośrodkiem na granicy Małopolski i Śląska. Położenie na pograniczu sprawiło, że zbudowano tu potężny zamek obronny, którego ruiny do dziś budzą podziw. Przy szybie znajduje się pulpit z tablicą informacyjną. Proszę przy niej przystanąć. Początki zamku owiane są tajemnicą. Próbują ją odkryć archeolodzy i historycy. Spójrz proszę na odsłonięte przez archeologów fragmenty budowli znajdujące się za szkłem pod naszymi stopami. Są to pozostałości najstarszej części zamku. Widzimy fundament potężnej, okrągłej wieży, która była ostatnim schronieniem dla załogi, gdy wróg wdarł się już do zamku. Taką scenę możemy zobaczyć w filmie Jerzego Hoffmana Stara baśń, kiedy słońce było Bogiem. Właśnie do takiej wieży schronił się zły książę Popiel przed zbuntowanymi wojami Piasta. Spójrz na duży krąg z jasnych kamieni. Pokazuje on zarys wieży. Jej fundament znajduje się pół metra pod dziedzińcem, a fragment tego fundamentu właśnie widzimy pod szybą. Pomóżmy wyobraźni. Zerknij na wykonaną komputerowo grafikę. Na tablicy, w lewym dolnym rogu, można zobaczyć rekonstrukcję wieży i całego zamku. W górnej części tablicy znajdują się dwie fotografie wykonane podczas wykopalisk, kiedy to odsłonięto fundament wieży. Trzeba dodać, że zanim jeszcze wzniesiono murowany zamek, to wcześniej stał w tym miejscu drewniany gród. Potem na jego dziedzińcu stanęła wieża ostatniej obrony, a jeszcze później drewniane ściany i ziemne wały zastąpiono kamiennym murem. Tak po około 100 latach powstał murowany zamek obronny w Siewierzu. Dzięki komputerowemu modelowi widać, jak cała warownia wyglądała w czasach średniowiecza. Składała się z wieży, budynku mieszkalnego oraz z muru obronnego. Budynek mieszkalny nie dotrwał do dziś, ale wciąż stoją spore fragmenty murów. Odwróćmy się do tyłu. Tuż przed sobą mamy kamienny mur z pierwszego obwarowania, a więc ten, który otaczał zamek w Siewierzu 700 lat temu. Późniejsze mury podczas wielu przeróbek tej budowli wbudowano w jego wewnętrzne ściany. W sumie zamek przebudowywano aż 12 razy. Szczególnie ważne były trzy. 500 lat temu biskup krakowski Jan Konarski zbudował widoczną na wprost wieżę z bramą i ceglany budynek obok niej. Jego następca, biskup Tomicki, postawił skrzydło zamkowe za nami i to na lewo od nas. Minęło 150 lat i kolejny biskup, Jan Małachowski, wzniósł skrzydło po prawej stronie. Po tych przeróbkach zamek w Siewierzu wyglądał tak, jak na komputerowej rekonstrukcji w prawym dolnym rogu tablicy. W ten sposób zamek stał się wspaniałą książęcą rezydencją. Przyjrzyjmy się jej od kuchni. Przed nami jest brama, którą weszliśmy na dziedziniec. Na lewo od niej znajdują się drzwi do klatki schodowej oraz kuchni. Udajmy się do pomieszczenia bliżej bramy. Pomieszczenia gospodarcze, także kuchnia, były na parterze. Dodajmy, że pierwszy zamek w Siewierzu wybudowali książęta śląscy w XIV wieku. Dopiero w XV zamek wraz z całym księstwem siewierskim kupił biskup krakowski. Idziemy przez ogromne drzwi, które u góry mają półkolisty kształt. Znajdujemy się w głównej klatce schodowej. Stąd wchodziło się na piętra. Uwaga, na tle białego muru naprzeciw wejścia widać zachowane cztery schodki z czerwonej cegły. Za ścianą znajdowała się kuchnia. Udajmy się z powrotem na dziedziniec, a stamtąd do następnego pomieszczenia na prawo, do kuchni właśnie. Witam w zamkowej kuchni. Stańmy plecami do wejścia. W lewym narożniku widzimy resztki pieca. Po środku zaś czworobok z cegieł. Tutaj stał filar podpierający jego okap. Na prawo od pieca widzimy na ścianie wnękę po drzwiach, które prowadziły na taras z armatami. Potem zamurowano je, a w dolnej części przerobiono na kanał, przez który wyrzucano nieczystości kuchenne. Spadały one wprost do fosy otaczającej zamek. Pamiętaj, że nie istniały wtedy firmy wywożące śmieci. Popatrzmy w górę. Kiedyś był tu kuchenny strop, czyli sufit z desek podpartych belkami. Teraz jest tu tylko puste miejsce po sieni, czyli zamkowym korytarzu. Na samej zaś górze był wielki reprezentacyjny przedpokój. Jeśli masz dobry wzrok, stojąc tyłem do wejścia, dostrzeżesz u góry po lewej stronie portal, czyli ozdobne obramienie drzwi oraz wykuty na nim herb. Skoro zwiedzamy kuchnię, wspomnijmy też o jedzeniu. Biskupi często byli smakoszami, lubiącymi wykwintne potrawy. Możemy być jednak pewni, że współczesne regionalne specjały smakowałyby im także. Dajmy na to taki żurek siewierski na gęsinie. Ma delikatny zapach czosnku i brązowego pieprzu. Gęsi to zresztą miejscowa specjalność, zwłaszcza gęś pieczona po siewiersku. Układa się ją w specjalnym naczyniu, gęsiarce, i wstawia do pieca chlebowego. Pycha. Słyszę chyba czyjeś burczenie w żołądku. A właśnie chciałem powiedzieć o żołądkach. Gęsich, duszonych w sosie własnym. To największy tutejszy rarytas. Zachwyca się nim między innymi Robert Makłowicz. Żołądki jemy z chlebem, oczywiście siewierskim. Niebo w gębie. Zapraszam do kolejnego pomieszczenia. Przejdźmy wąskimi drzwiami znajdującymi się koło pozostałości pieca. Potem wejdźmy po czterech schodkach na podest i na chwilę się zatrzymajmy. Gotowane w kuchni posiłki nie od razu trafiały na stół księcia siewierskiego czy też jego gości. Musiały przejść przez kolejne pomieszczenie, by w końcu znaleźć się z dala od przykrego czasem zapachu kuchni. Pańskie nosy bywały bardzo delikatne. Jesteśmy w sali stołowej. Nazwa jej pochodzi od kamiennego stołu, stojącego na sklepieniu piwniczki, widocznej za współczesną barierką. W sali stołowej służba ostatecznie przygotowywała przyniesione z kuchni potrawy przed podaniem ich. Na posadzce widać prostokąty z białego kamienia. Stały tu ściany dzielące pomieszczenie na kilka mniejszych. Nad salą stołową znajdowała się izba sądowa, gdzie sądzono przestępców. Mamy po niej pamiątkę. W ścianie, za którą jest kuchnia, na wysokości pierwszego piętra widać kwadratowy otwór zakończony u góry ozdobnym szczytem w formie trójkąta. Kiedyś był tam kominek, gdyż w murach zamkowych bywało chłodno. Ci, których sądzono, nie narzekali jednak na zimno. Kiedy stawali przed trybunałem, robiło im się gorąco, gdyż sąd księstwa siewierskiego był bardzo surowy. Karę śmierci orzekał nawet za kradzież. Kiedyś do Siewierza przyjechał kat, żeby ściąć czterech skazańców. W lochu był też więzień, który dopiero czekał na osądzenie. Ale ponieważ było pewne, że i on dostanie najwyższy wymiar kary, więc kat ściął także jego. Zaoszczędził w ten sposób na kosztach podróży. Takie zdarzenia budowały ponurą sławę tutejszego sądu. Mawiano: bij, kradnij, zabijaj, ale Siewierz omijaj. Nad izbą sądową była główna sala reprezentacyjna zamku, w której książę biskup przyjmował poselstwa. Miała ona aż 6 okien, ale jedno było zamurowane. Przejdźmy teraz do następnego pomieszczenia, zaznaczonego kamiennym obrysem na podłodze. Między białymi prostokątami, które widzimy w posadzce, była dawniej sień, czyli pomieszczenie przejściowe. Można z niej było wyjść na dziedziniec lub na wprost do piekarni. Taka sama sień istniała na pierwszym i drugim piętrze. Zajrzyjmy teraz do zamkowej piekarni. Najważniejszy był w niej ogromny chlebowy piec. W tych kwadratowych otworach w murze tkwiły kiedyś belki podtrzymujące strop. Na piętrach nad piekarnią były już wyłącznie komnaty mieszkalne. Wróćmy teraz do sieni, a następnie po schodkach zejdźmy na dziedziniec, od którego rozpoczęliśmy zwiedzanie zamku. Po zejściu na dziedziniec po lewej stronie mamy loszek z zejściem do piwnic. Udajmy się tam. Znajdujemy się w dawnych pomieszczeniach piwnicznych skrzydła zachodniego. Obecnie jest to duża hala, ale dawniej były to trzy odrębne pomieszczenia. Na ceglanej posadzce widzimy zaznaczone kamiennymi pasami fundamenty dawnych ścian działowych. Piwnice pełniły funkcje magazynowe. Gromadzono tam produkty dla kuchni. Wyjdźmy teraz na dziedziniec. Po wyjściu na dziedziniec proszę iść w prawo, w stronę widocznych fundamentów skrzydła południowego, a następnie wejść w pierwsze pozostawione w nim wejście. Dwa schodki sprowadzą nas do niewielkiego pomieszczenia. Jesteśmy w pierwszym z trzech pomieszczeń magazynowych. To ma kształt kwadratu i jest najmniejsze. Skręćmy w lewo i wejdźmy do drugiego, na lewo od schodków, którymi tu weszliśmy. Sala ta jest dawnym skarbcem. Nikt nie wie, jakie kosztowności w nim przechowywano. Oba piętra nad magazynami zajmowały komnaty mieszkalne. Pierwsze piętro zajmowali urzędnicy książęcy, drugie służyło samemu księciu biskupowi. Dalej widzimy współczesne drewniane schodki prowadzące do półkolistych drzwi. Kiedyś nie było tu schodów, za to stała solidna ściana odgradzająca magazyn od pomieszczenia z drzwiami. I bardzo dobrze, był tam bowiem dół na odchody. Zamek miał swoją kanalizację. Chcesz wiedzieć, jak działała? Już wyjaśniam. Na dole był wspomniany dół na odchody. Na piętrach widać małe kwadratowe okienka. Były tam ubikacje z drewnianymi deskami, w których wycięto okrągłe otwory. Odpowiednik dzisiejszych sedesów. Załoga warowni była liczna, więc dół zapełniał się szybko. Opróżniano go do fosy, otwierając widoczne w murze drzwi. Było to bardzo niewdzięczne zadanie. Opuszczamy to pomieszczenie i wracamy na dziedziniec w pobliże tablicy informacyjnej. Wciśnij teraz pauzę i wznów nagranie przy tablicy. Ustawmy się twarzą do wieży, a następnie, zrobiwszy parę kroków, wejdźmy do pierwszego pomieszczenia po prawej stronie. Myślę, że z ulgą zostawimy kanalizację, ale przyznaj, że to jednak bardzo ważna w zamku instalacja. Teraz na krótko zajrzymy do piwniczki i sklepów. Odwiedzimy też kaplicę. Króciutko opowiem również o władcach tego zamku. Jesteśmy w sieni. Obok są dwa magazyny. Na dole jednej ze ścian odkrywamy poszukiwane wejście do piwnicy. Tak pilnie strzeżonym tu skarbem były wina. Nic dziwnego, że krata jest solidna. Nad sienią była boczna klatka schodowa z wejściami do komnat mieszkalnych. Chodźmy teraz do sali, do której wejście znajduje się naprzeciwko piwniczki. I oto jesteśmy w sklepie. Czy wiesz, skąd wzięła się ta nazwa? Popatrz na górną część murów. Widać na nich ślady łukowatego sufitu, czyli sklepienia. Nazwa sklep pochodzi właśnie od sklepienia. Takie sufity zobaczymy także w drugim sklepie. Nad tymi pomieszczeniami były kiedyś na pierwszym piętrze małe pokoje mieszkalne. Jednak najciekawsze było piętro drugie. Stojąc tyłem do wejścia, spójrzmy w górę, na lewo. Czy widzisz na murze półkoliste wgłębienie z wąskim okienkiem? Tam, w zamkowej kaplicy, stał kiedyś ołtarz. Kaplica na zamku nie jest niczym niezwykłym, lecz ta była wyjątkowa, gdyż nie była umieszczona nad bramą wjazdową, jak to zwykle bywało, lecz w skrzydle wschodnim. A jak to się stało, że biskupi byli także książętami? Jak już mówiliśmy, najpierw był tu drewniany gród, który często zmieniał właścicieli. Panami Siewierza byli książęta bytomscy, przez krótki okres świdniccy, a następnie cieszyńscy. Wznieśli oni murowany zamek. Zmiana nastąpiła w połowie XV wieku. Wówczas to książę cieszyński Wacław I popadł w długi. Żeby je spłacić, sprzedał księstwo siewierskie krakowskiemu biskupowi Zbigniewowi Oleśnickiemu. Działo się to w 1443 roku. Od tej pory zamek w Siewierzu należał do kolejnych biskupów krakowskich, którzy tytułowali się książętami siewierskimi. Trwało to aż do końca XVIII wieku. Wróćmy teraz na dziedziniec, mijając wejście do piwnicy i wejdźmy do następnego w kolejności pomieszczenia po prawej. Idziemy do tej części zamku, w której mieściła się administracja księstwa. Znajdujemy się w sieni kancelarii. W murze widzimy zaokrąglone wgłębienie, służące do siedzenia. Była to jakby poczekalnia dla interesantów, którzy przybyli w jakiejś urzędowej sprawie. Nad sienią znajdowały się komnaty mieszkalne. Przez 200 lat służyły kolejnym starostom. Później przeznaczono je dla odwiedzających Siewierz biskupów. A kim był starosta? Otóż był on reprezentantem władcy w księstwie. Panem był biskup, ale nie mógł stale przebywać w Siewierzu. Jako krakowski metropolita miał mnóstwo obowiązków. Dlatego właśnie powstał urząd starosty. Nie wychodźmy jeszcze na dziedziniec. Przejdźmy do kolejnego pomieszczenia. Oto jesteśmy w jednym z najważniejszych pomieszczeń zamku. Tutaj książęta siewierscy wydawali na piśmie prawa, które obowiązywały obywateli księstwa. Mogły to być na przykład przywileje handlowe. W ciężkich, dębowych szafach trzymano między innymi pieczęcie książęce. I jeszcze ciekawostka związana z meblami. Na wysokości dawnego pierwszego piętra obok drzwi widać zaokrągloną niszę, a w jej wnętrzu rowki. Wiesz, do czego służyły? Na nich mocowano półki. W kancelarii wypada nam zająć się systemem rządów biskupiego księstwa siewierskiego, czyli ustrojem tego państwa. Był wyjątkowy. Księstwo było trochę podobne do dzisiejszego księstwa Andory na granicy Francji i Hiszpanii. Tam także jednym z rządzących jest biskup, tyle że hiszpański. Ale tu biskup krakowski miał znacznie większą władzę. Początkowo była ona prawie nieograniczona, jednoosobowa. Ale po pewnym czasie do współdecydowania dopuszczono miejscową szlachtę. Książę siewierski mógł ustanawiać prawa, sprawować sądy i decydować o sprawach gospodarczych, jak cła czy podatki. Posiadał też własne wojsko. Był niezależny nawet od władcy Polski, czy też każdego innego króla lub cesarza. Takiego panującego nazywamy suwerennym. Opuśćmy pomieszczenie i wróćmy na dziedziniec. Trzymając się prawej strony, dotrzemy pod mury wieży. Na koniec naszej wycieczki odwiedzimy najlepiej chronioną przed wrogami część warowni. Jest tu wiele ciekawych rzeczy. Nim wejdziemy na górę, stańmy tak, żeby mieć wieżę po prawej stronie. Spójrzmy w górę. Na najwyższej ścianie zobaczymy fragment kolumny. Niegdyś kolumn było 8. Podpierały one loggie, czyli rodzaj balkonu, który po bokach zamknięty jest ścianami. Ta loggia łączyła dwa skrzydła zamku. Miała aż 2 piętra. Był stąd widok na dziedziniec, tędy też wchodzono do wieży nad bramą. Lodżie budowano głównie w XVI wieku, w epoce zwanej renesansem. Ta powstała 100 lat później. Choć samej lodżii już nie ma, to gdy się dobrze przyjrzysz, zobaczysz jej ślady. Widzisz tę falistą linię na murze pod najwyższym otworem drzwiowym w wieży? To właśnie jej resztki. Baszta, przed którą stoimy, została wzniesiona prawie 500 lat temu. Murarze zużyli na nią tysiące cegieł, kamieni i bloków piaskowca zwanych ciosami. Biskupi krakowscy chcieli mieć mocne mury. Ruszmy w stronę widocznej u podstawy wieży bramy. Po prawej stronie mijamy arsenał, czyli magazyn broni. Przejdźmy przez bramę do części po drugiej stronie, do przedbramia. W razie ataku wroga zamek najłatwiej było zdobyć od strony północnej. W tym miejscu musiały więc powstać najnowocześniejsze umocnienia. Obejrzyjmy je. Stańmy przodem do drewnianych wrót prowadzących na zamek. Czy wiesz, jak nazywa się warowna budowla, w której teraz jesteśmy? To barbakan. Pewnie znany ci jest barbakan krakowski albo warszawski i wiesz, jak one wyglądają. To okrągła, ceglana warownia z wieżyczkami, która broniła dostępu do miejskiej bramy. Wszystkie barbakany, także ten w Siewierzu, pełniły podobną funkcję. Dobrze z nich było widać napastników i łatwo można było do nich celować przez otwory strzelnicze w murach. Ten barbakan wybudowano około 450 lat temu. Były to w Polsce lata niespokojne. Zmarł król Zygmunt August, ostatni z dynastii Jagiellonów. Nie miał on syna, który po nim zasiadłby na tronie. W kraju wybuchło zamieszanie. Obawiano się też, że na Polskę mogą napaść Tatarzy albo Turcy. Wtedy biskup krakowski, a zarazem książę siewierski, nakazał zbudować nowe umocnienia chroniące zamek. Była to głęboka fosa i kamienny mur połączony z barbakanem. Na murach stanęły działa. W unowocześnianiu obwarowań pomogli też poddani, musieli dołożyć się finansowo do budowy. Za to mieli się gdzie schronić w razie napadu. Popatrz, jaka ciekawa drewniana konstrukcja. Widzisz te łańcuchy? To most zwodzony, jeden z dwóch działających w polskich zamkach. Podobny zobaczysz w krzyżackim, potężnym Malborku. Tutejszy most wraz z dębowymi, okutymi żelazem drzwiami był pierwszą przeszkodą dla najeźdźców. Potem był barbakan. Gdyby i jego zdobyto, obrońcy schroniliby się w wieży bramnej, a na atakujących w przejściu pod wieżą czekała niespodzianka, otwierająca się pod nimi zapadnia. Na szczęście do takiej sytuacji nigdy nie doszło. Stańmy tyłem do drewnianej bramy, a przodem do wieży. W bramie, przez którą weszliśmy do barbakanu, znajduje się po lewej stronie wejście na wieżę. Chodźmy tam. Gdy wejdziesz na schody, skieruj się na pierwsze piętro. Tam się zatrzymamy. I proszę, jesteśmy na pierwszym piętrze wieży, w sali szlacheckiej. Zbierała się tu szlachta, która pomagała księciu w rządzeniu państwem. Tu ciekawostka. W księstwie siewierskim bycie szlachcicem nie wynikało z urodzenia, czyli z faktu bycia potomkiem szlachcica. Tytuł szlachecki nadawał tutaj książę biskup. Zwróć uwagę na okna. Ich kamienne elementy zachowały się z czasów, gdy zbudowano wieżę. W rogu sali zaś mamy pozostałości kominka. Ruszmy schodami na następną kondygnację. Musisz wiedzieć, że dawno temu nie chodzono schodami wewnętrznymi, jak dziś. Do wieży wchodzono z lodżii. I już drugie piętro, a tu znów wojenne klimaty. W ścianach rozmieszczono stanowiska strzeleckie. Jest ich 5. Kiedyś wystawały z nich lufy hakownic lub muszkietów. O muszkietach może już coś wiesz, choćby dzięki lekturze 3 muszkieterów. A czy hakownica to coś od haka? To jeden z najstarszych typów ręcznej broni palnej. Miała krótką lufę osadzoną na długim, grubym kiju. Przy strzale dawała potężny odrzut, boleśnie biła w ramię, więc by złagodzić uderzenie, przy końcu lufy był hak, który zaczepiano o mur. W zamku zawsze czuwała załoga. Gościli tu też czasem sławni wodzowie. Jednym z nich był hetman Stefan Czarniecki, bohater z czasów potopu szwedzkiego, czyli najazdu Szwedów na Polskę w XVII wieku. To o nim słyszymy w jednej ze zwrotek polskiego hymnu. Zanim stąd wyjdziemy, zerknij jeszcze nad strzelnicę, te najbliżej schodów. Widzisz wgłębienia u dołu cegieł? To ślady palców murarza, który robił te cegły dawno temu. Taką cegłę nazywamy palcówką. Wspinajmy się dalej. Ruszmy schodami na następną kondygnację wieży. Dawniej na to najwyższe piętro wchodzono po drabinie. Jak widzisz, mury tej izby mają dużo otworów do strzelania, aż 10. Wiesz, dlaczego są umieszczone niżej niż te, które widzieliśmy wcześniej? Ponieważ ustawiano w nich lekkie działa. Załoga zamku nie zawsze tylko w nim czuwała, wypatrując wroga. Kiedyś wzięła także udział w wyprawie wojennej i pomogła w zdobyciu potężnego zamczyska. Było to tak. Jakieś 350 lat temu na Podhalu wybuchło chłopskie powstanie przeciw panom. Chłopi zajęli królewski zamek w Czorsztynie. Król był wtedy zajęty walkami w innej części kraju. Aby odzyskać Czorsztyn, z Krakowa wyruszył biskup Piotr Gębicki. Wśród jego wojsk była także załoga Siewierskiego zamku. I Czorsztyn odbito. Ruszmy schodami na następną kondygnację wieży. Wchodzimy na poddasze. Udało się. Jesteśmy na najwyższym piętrze. Ściany wokół podtrzymywały kiedyś kopułę, która zdobiła szczyt wieży. Teraz mamy tu zwyczajne poddasze. Jak to było? Najpierw baszta miała prosty dach w kształcie stożka przypominającego namiot. Niezbyt ładny. Dlatego w XVIII wieku wymieniono go na inny, tak zwany hełm. Był on wysoki, w środkowej części pękaty jak cebula. Takie hełmy budowano w czasach zwanych w historii sztuki barokiem. Każdy artysta-malarz, który chciał ukazać piękno tego zamku, malował tę nakrytą hełmem basztę. Tak było przez cały XVIII i XIX wiek. Ale pod koniec XVIII stulecia księstwo siewierskie zostało włączone do Polski. Biskupi krakowscy opuścili zamek. Parę lat później Polska straciła niepodległość, rozpoczęły się tzw. zabory. Opustoszały zamek pomału stawał się ruiną. W końcu przepadł też piękny hełm, zerwany przez wichurę. Idziemy na platformę widokową. Proszę, naciśnij teraz pauzę i wznów nagranie na samej górze. Stańmy teraz, proszę, tak, by widzieć ruiny zamkowych zabudowań. Z góry wspaniale widać okolice. Popatrzmy. Widzisz tę dużą łąkę? Przez ponad 700 lat, aż do początku XX wieku, był to wielki staw. Hodowano w nim ryby, a woda z niego napędzała młyn miejski. Pełnił także funkcję obronną. Tam, gdzie za łąką widać rząd drzew, płynie czarna przemsza. Popatrzmy na prawo od parkingu. Stoi tam kościółek. Jego patronami są święty Walenty i święta Barbara. Zbudowano go 400 lat temu, by służył sąsiedniemu przytułkowi dla ubogich. Na prawo od niego mamy kościół parafialny. Powstał bardzo dawno temu, bo w końcu XIII wieku. Prawie 500 lat później przebudowano go i odtąd wygląda tak jak dziś. W swoim wnętrzu kryje dużo pięknych i ciekawych zabytków. Koniecznie je kiedyś obejrzyj. Blisko kościoła widać rynek, to samo serce Siewierza. Myślisz sobie pewnie, że to jednak małe miasteczko. Ale zauważ, że często nawet duże miasta nie mają tak ciekawej historii. Niewiele z nich było przecież stolicą samodzielnego księstwa. Pora się już pożegnać. Dziękujemy Ci za wspólną wycieczkę, stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Wrócisz do niego tą samą drogą, którą tutaj przyszliśmy. Pozdrawiam i do usłyszenia.